Widzę, że chyba wszyscy wstali. A więc jakim to było dla niektórych sukcesem, żeby rano się podnieść. Słyszałem, że niektórzy to w takim przyspieszonym tempie wstali, bo coś tam się zarwało. Ale tak jest. Nabieramy, prawda, ducha i mocy. Także nawet czasem łoże nie jest w stanie nas podnieść. Dlatego Pan daje różne znaki. Dzisiaj też się z Wami modliłem jutrzniom. Chociaż tak patrzycie na mnie, mnie nie było w kościele, ale ksiądz się też modli jutrznią. Nie też mówię dlatego, żebym bilokacją był z Wami. Mówię o tym świętym Ojcu Pio, ale tych darów nie posiadam. Modlitwa jest czymś tak wspaniałym, że nas jednoczy mimo nawet tych 25 kilometrów, które dzielą Krotoszyn od Dobrzycy. I przechodzimy dalej do naszej refleksji nad Bogiem, nad życiem, nad naszą wiarą, nad naszą wiernością i niewiernością. Dzisiejsza ta długa już konferencja będzie na temat życie sakramentami, drogą do ewangelizacji. Zatrzymamy się oczywiście na Słowie Bożym, bo ono daje życie i pierwszy tekst będzie pochodził z Ewangelii według świętego Łukasza. To drugi rozdział. Dobrze nam znane wiersze od 1 do 7. Łukasz 2, 1 do 7. Opis narodzenia Pana Jezusa. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Dobrze nam znany fragment, który być może rozpoczynał nasze spotkanie rodzinne, opłatkowe, wigilię Bożego Narodzenia. Na pewno ten tekst wiele razy słyszeliśmy w świątyni. Ciekawa rzecz, jak to wszystko jest przedstawione przez Łukasza. Całym tłem sytuacji jest to, że potrzeba było się dać zapisać. Tak? Był spis ludności. Tutaj to słowo spis ludności, z czym może nam się kojarzyć? Kiedy człowiek podejmuje spisanie ludności? Władca chciał zrobić taki spis, taką ewidencję w wiadomym celu, by zobaczyć, jaki jestem silny. Tak? Ilu mam ludzi? Ilu ludzi jest jakby moich? Na ilu osobach mogę polegać? Tak? Myślę, że to jest taka rzeczywistość nasza. My czasem też patrzymy, no co tam mam, jakiego mam asa w rękawie, w czym jestem dobry, a potrafię dobrze kawały mówić, no to już będę dusza towarzystwa. Ktoś inny, ach, ja to znowuż, jak upiekę te moje rogaliczki, to nikt się nie oprze, żaden się nie oprze tym rogalikom, tak? I tak sobie patrzymy, słuchajcie, co mamy takiego mocnego, dobrego. Oczywiście sami wiemy, że mamy całkiem sporo takich miejsc, które byśmy nazwali naszą piętą achillesową, ale o nich może nie mówmy, bo się spłoszą. Jakbyśmy powiedzieli komuś o naszej słabości, to być może by nas nie lubili, albo przestali kochać, albo znaleźli sobie inną koleżankę, innego kolegę. Jest coś takiego w nas. I to takie jakoś otaczanie się takim orężem tego, co jest nasze, co jest silne, przynależy też do naszej natury. Chcielibyśmy rzeczywiście pozbierać z naszych, z naszego życia te miejsca, te sytuacje, które są takie fajne. Czasem nawet, gdy bierzemy album ze zdjęciami, to oczywiście w tym albumie znajdują się te zdjęcia, które chcemy, żeby się tam znajdowały, bo inni będą je oglądać i opowiadamy przeróżne historie, czasem w połowie nieprawdziwe, bo to na zdjęciu wszystkiego nie widać, można tam opowiedzieć i tak dalej. Następnie czytamy, że Józef udał się z Maryją, która była brzemienna, by zapisać się w Betlejem, bo pochodził z domu i rodu Dawida. I tutaj wstąpmy na chwilę do naszych domów, do miejsc, skąd pochodzimy. Ja pamiętam, jak czasem też się przedstawiam, jak pojechałem na studia do Poznania, do seminarium, no to pochodzę z małej wioski na Opolszczyźnie, no i co im to powie, nie? No mówię, no ja skąd Opolszczyzna, Opole to już tam kojarzę, festiwale, no to już jakoś to fajnie brzmi. No a bliżej? No bliżej to jest taki, no prawie dzielnica Kluczborka, no to jeszcze gdzieś tam można, tak, prawie dzielnica, no 5 kilometrów, no prawie, no a jeszcze bliżej, no Smardy, taka miejscowość mała, no tam parafia cała liczy no z 1000 osób, to jest szału nie ma, ale no jest kościół, mamy, co my tam mamy jeszcze w tej miejscowości, no tak. Już za wiele nie ma rzeczy. No jeszcze kiedyś był tak ośrodek zdrowia, ale już chyba też nie ma. Była poczta, też skasowani. Była szkoła, też skasowani. Sprawy. Sołtys został, nawet tak dwóch, bo są takie nie skasowani jeszcze są sołtysa. Także jeszcze to istnieje. Słuchajcie, w tym mówieniu prawie, że się przedstawiłem, jakbym mieszkał na rynku w Opolu. A prawda jest taka, że prawda troszkę to nie jest taki aż rynek. To jest gdzieś tam jakieś obrzeża. No, o Betlejem też nikt w czasach Jezusa nie mówił, że jest to centrum Jerozolimy. No, dziura zabita dechami. Tak, taką opinię miało Betlejem. Piękna nazwa, bo dom chleba, ale nikt tam nie jechałby szukać chleba. Wszyscy do centrum ciągnęli. A dzisiaj może w waszych miejscowościach jest podobnie, że gdzieś tam ludzie się wyrywają, idą dalej, młodzi i nie tylko młodzi chcą gdzieś tam tego chleba szukać gdzie indziej. Także wstąpmy na chwilę do tych naszych miejsc, gdzie urodziliśmy się, gdzieśmy się wychowali. Być może kojarzymy naszych rodziców, jak oni się mocno spracowali dla nas, abyśmy byli kimś, abyśmy nie zapomnieli tej ojcowizny, tej naszej domowej kolebki, w której dojrzewaliśmy. Może całkiem nieporadnie wychowywani przez naszych rodziców, dziś może nawet gdzieś coś nas zawstydza. Ale to był ten czas, kiedy Pan Bóg chciałbym właśnie tam dojrzewał, bym tam przychodził na świat, bym tam doznawał poznania Boga. Poznania Boga i poznania drugiego człowieka. Ta opowieść ewangeliczna mówi o tym, że właśnie tam, w tym Betlejem, w tym moim Betlejem, przyszedł czas rozwiązania. I tutaj możemy to rozumieć dużo szerzej. Gdzie przyjdzie dla mnie czas rozwiązania moich problemów? Tam, gdzie jestem. Tam, gdzie jestem. Czasem mówimy sobie, a gdybym mieszkał w Warszawie, to ja bym tam wszystko. Albo gdzie indziej, albo w Rzymie, tak blisko miał Bazylikę Świętego Piotra, dzisiaj święto właśnie Bazyliki Katedry Świętego Piotra, no to by było, bym chodził codziennie do grobu Jana Pawła i Świętego Piotra i bym te kamyczki czuł i to by było tak fajnie. A Pan ci mówi, no, masz kamyczki u siebie. Pokochaj swoje kamyczki. Tam gdzieś w Ostrowie, czy w Kępnie, czy w Dobrzycy, czy w Krotoszynie, czy jeszcze w różnych miejscach, skąd jesteście. To są twoje kamyczki. To jest miejsce, gdzie ma nastąpić rozwiązanie. Rozwiązanie problemów, które przeżywasz. Miejsce niewymarzone do rozwiązania. Stajnia, gnój, zapach zwierzątek, odrzucenie ludzi, nie było miejsca. Totalnie niewskazane miejsca do tego, by się narodził człowiek, a tym bardziej Bóg człowiek. Właśnie Pan Bóg wybiera to, co słabe, by zawstydzić tych uzbrojonych po zęby, tych uzbrojonych słowem, inteligencją, wdziękiem, majętnością. Przychodzi, by powiedzieć, chcę u ciebie dokonać rozwiązania twoich spraw, problemów. Chcę pokazać, że jestem przy tobie. Oczywiście czas narodzenia kojarzy nam się nieodwołalnie z czasem naszego chrztu świętego, kiedy rodzice chrzestni przynieśli nas do świątyni, kiedy kapłan wypowiedział nasze imię, jednocześnie imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, kiedy woda chrzcielna dotknęła naszego czoła i wtedy z wiarą naszych rodziców chrzestnych przyjęliśmy godność bycia chrześcijaninem, dzieckiem Bożym. To jest piękny moment, za który powinniśmy, kochani, często dziękować. Nie wiem, czy to czasem gdzieś tam nam nie uleciało. Zakończyliśmy nie tak dawno rok wiary. W tym roku wiary papież, jeszcze na początku papież Benedykt w swoim liście zachęcał nam wszystkich, byśmy odbyli pielgrzymkę do kościoła, w którym przyjęliśmy chrzest święty i tam za to nawiedzenie w roku wiary świątyni, gdzie otrzymaliśmy chrzest święty, mogliśmy odzyskać odpust zupełny. Wielka łaska, wielki dar. Wiem, że być może gdzieś to nawet do nas nie dotarło. Gdybyśmy wiedzieli, no właśnie, że te rekolekcje są rok później, albo dwa lata później. Dzisiaj możemy też się gdzieś tam udać, dzisiaj, w najbliższym czasie, w tym znaczeniu, by pokłonić się temu miejscu, gdzie się Boże życie zaczęło. Tak jak Jan Paweł II mówił, tu w Wadowicach wszystko się zaczęło, twoje Wadowice są gdzie indziej, gdzie Pan Bóg zasiał swoje życie w tobie. Swoje życie w tobie i chcielibyśmy właśnie gdzieś to odnaleźć. Dla mnie to jest miejsce w Byczynie, po drodze. Jadąc tam właśnie przyniesiono mnie do chrztu świętego 3 tygodnie po moich narodzinach. Tak wyszło równo 3 tygodnie, bo jestem niedzielny. I to tak, później to tak jest. Ale cóż, nie rozwijajmy tego wątku, bo to... Tak, także dziękujmy Bogu za łaskę chrztu. Za łaskę tego, że nas zaszczepił jak taką dziczkę, sprawił, żeśmy zaistnieli w innym krzewie. W tym miejscu tutaj zachęcam do takiego rozważenia, do poczucia się mocno związanym z Bogiem od chrztu. Oczywiście Ewangelia Jana, 15 rozdział. Niech to będzie też takim czasem na własną refleksję, jak mocno jestem zaszczepiony w Bogu. Czy gdzieś właśnie nie jestem jeszcze cały czas tą taką dziczką, która gdzieś tam próbuje coś tam trochę urosła, jest duża, ale z tym owocem to już tak nie jest fajnie. Ładnie wygląda, może nawet pięknie ten owoc wygląda, ale z tym smakiem jeszcze nie jest za dobrze. Chcielibyśmy na nowo wskoczyć w ten winną latorość Chrystusa i Mu podziękować za to, że możemy z Nim przynosić owoc obfity. Tylko z Nim. Tylko zaszczepieni w Niego. Święty Ojciec Pio, on miał, niektórzy bracia pewnie mówili, takiego takie odbicie troszkę, że on uwielbiał i bardzo często to było w sędziowaniu Rotondo, że on w procesji mszy bożonarodzeniowej pasterki wnosił figurę Dzieciątka Jezus. On bardzo chciał, żeby jego wybrali do tego. Tam nigdzie się nie pchał do innych rzeczy. Absolutnie. Ale chciał wnieść i on nawet liczył czas od Bożego Narodzenia do Bożego Narodzenia. Mówił, że jesteśmy tam jakiś czas po Bożym Narodzeniu. Za 5 tygodni będzie Boże Narodzenie. On tęsknił za tą rzeczywistością, która przypominała mu na nowo: Pan Jezus narodził się dla Ciebie. Czy Ty narodzisz się dla Niego? On po prostu uwielbiał ten moment, ten czas. Chcielibyśmy zobaczyć, jakie miejsce zajmuje to Boże Narodzenie w naszym życiu. Być może jesteśmy już tak zajechani w to Boże Narodzenie, w te święta, pracą. Od 2 listopada już w marketach słyszymy jingle bells, jakieś tam przyśpiewki świąteczne, bo to nie można nazwać Boże Narodzeniowe, bo to tam oprócz reniferka, bałwanka, śniegu i jeszcze paru innych takich gadżetów. Słowo Jezus często jest niewymieniane, czy Dzieciątko, czy Bóg. I być może, że już po tych 2 miesiącach tej komercji zewnętrznej my jesteśmy zmęczeni. Niektórzy mówią, przecież już tak już te święta przelecą, no jeszcze ten nowy rok. Już ściągamy tą choinkę, rozbieramy, już tam wszystko tego, wyłączamy, już tych kolęd nawet nie chcemy słuchać, już o śpiewaniu to nie ma mowy, ale my już nie chcemy słuchać tego, po prostu to już nam się przejadło. No właśnie, zadbajmy o to w domu, by te święta były we właściwym czasie, właściwie akcentowane i właściwie później przeżywane. Później ta tajemnica, piękne święto, Bogu dzięki, że wróciliśmy do tego, że może to być dzień wolny od pracy, święto objawienia Pańskiego, Epifanii, 3 Króli. To też piękna okazja, byśmy chcieli otworzyć nasze serca Jezusowi. Czy On już mnie się objawił? Czy On, mimo tego, że jest po świętach, objawił się moim bliskim, którzy są dalej? Ja wtedy, to jest taki dobry czas, by prosić się do kogoś na kawę. By pójść do kogoś, kto wykorzystać ten klimat świąteczny, by z kimś pobyć. Kimś, kto może jest daleko. Bądźmy takimi mędrcami ze wschodu, którzy są zachwyceni Bożą gwiazdą i chcą to światłość Bożej gwiazdy nieść tam, gdzie jest jeszcze ciągły mrok, gdzie jest ciemno, zimno i nieprzyjemnie. Kolejny tekst Boży to tekst Ewangelii znowu świętego Łukasza, 2, 22 rozdział, wiersze 19 i 20. Łukasz 22, 19 do 20. To opis ustanowienia Eucharystii. Następnie Jezus wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Tekst natchniony, tekst, który opowiada ostatnią wieczerzę, ucztę miłości, ten moment, kiedy spośród trwania wieczerzy, a więc kontynuowania tej pamiątki Paschy, przejścia Izraelitów z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej, Chrystus, kontynuując tradycję swojego narodu, w pewnym momencie, wiemy, jest to moment któregoś tam kielicha przymierza, wiemy, że było to kilka tych momentów, przywołuje całkiem inną rzeczywistość. Mówi, że ten chleb, ten właśnie chleb, który i ten właśnie kielich z winem stają się przez modlitwę dziękczynienia, przez odwołanie się do osoby Jezusa, do Jego śmierci, męki i zmartwychwstania, stają się ciałem i krwią Pana. I tutaj, drodzy, może jakoś za mało jeszcze czujemy tą rzeczywistość Eucharystii, ale samo nawet to słowo greckie Eucharystia oznacza dziękczynienie. To jakby wiemy, ale jakie jest naprawdę też to moje dziękczynienie? My uczestniczymy w dziękczynieniu, które Pan Bóg, Jezus za nas składa swojemu Ojcu, ale jesteśmy zaproszeni, by dziękować. Czy udaje się na tą Eucharystię z taką jasną myślą? Czy mam te chociaż 2 minuty przed Eucharystią, by wypowiedzieć to dziękczynienie przed swoim sercem? Ja chcę dzisiaj dziękować za moją żonę. Ja chcę dzisiaj dziękować za moje dzieci, za mojego męża, za teściową, za synową, za moich kapłanów, którzy dają mi Boga. Ja chcę dziękować za to spotkanie, które mieliśmy dzisiaj na początku dnia gdzieś tam, gdzie dużo dobrego się wydarzyło. Poza tą kawą i tymi ciasteczkami też. To dziękczynienie jest naprawdę pięknym momentem. Pięknym momentem i nie może też ten rys Eucharystii nam gdzieś uciec, bo inaczej będziemy przychodzić na zasadzie albo jakiegoś mniej bądź bardziej przykrego obowiązku, albo na to, by uczestniczyć w jakimś tam przedstawieniu, w jakimś tam nawet mistycznym przeżyciu, ale które nie będzie powodowało, że ja jestem za coś wdzięczny, że ja za coś chcę podziękować wtedy Panu Bogu. Ja mogę przyjść po to, by spotkać się z Jezusem, który jest jakby takim automatem do kawy. Ja wrzucam 2 złote, a tam wyskakuje jakieś tam ekspreso. Tak? Tak. Ja ci dam, prawda, mojego czasu, 34 minuty w tygodniu, 48 w niedzielę, a ty mi tutaj w tygodniu to taką porcję mniejszą, w niedzielę daj mi tak więcej, bym się nawet tam tą kawą tak troszkę uradował, by mi to ciśnienie lepsze jest i tak dalej. Tak. To za mało. To jeszcze więcej. Jeszcze więcej niech będzie z naszego serca wychodziło. Ja chcę dziękować. Ja chcę dziękować. Ktoś kiedyś powiedział mi, ale za co dziękować? Ja do wszystkiego doszedłem własną pracą. My tutaj żeśmy wraz z mężem pracowali, ten dom jest taki zdobyty ciężką pracą, proszę księdza, ciężką pracą. Ja mówię, ale Pan dał wam siłę, dał wam siebie nawzajem, dał wam mądrość, inteligencję, że wiedzieliście, gdzie zapukać, by tego cementu załatwić, bo to nie było, by później te pustaki trochę tak też przynieść w sposób nie za bardzo do końca uczciwy. No to tak, już tak każdym zdaniem widzę, że tak z tego krzesła się ci obsuwali troszkę, aż rzeczywiście stwierdzili w pewnym momencie, no rzeczywiście to tak nie do końca, jak mówimy. To tak nie do końca. To już było trochę, co mi już to trochę wystarczyło. To dziękczynienie, kochani, niech nas trwa. Ojciec Pio z opowieści gdzieś tam można było zauważyć, że on uwielbiał trwać w dziękczynieniu. Eucharystia, która była jakimś jego przeżyciem wielkim, mówił, że świat mógłby istnieć bez słońca, ale nie mógłby istnieć bez Eucharystii. To jego słowa. I on lubił bardzo po prostu dziękować. Chciał, aby ta Eucharystia była jakby przedłużona przez chwilę takiej ciszy. Zobaczmy, kochani, że my też czasem tak jak ze świata wskakujemy, tak wskakujemy w tą Eucharystię. Pięknie te momenty, które wspaniale zauważył papież Benedykt za czasów Jana Pawła II, to też było, ale gdzieś w pewnym momencie powstał taki pęd, żeby każdą chwilę Eucharystii zagospodarować. Pięknym jakimś uwielbieniem, dziękczynieniem, gromkim śpiewem. Nie było czasu na ciszę. Nie było czasu po przyjęciu Pana Jezusa, by powiedzieć: Jezu, ja Ci dziękuję w swoim sercu. Ja chcę w tej ciszy chociaż pół minutki, ale trwać. Bo już ciągle coś jest. Ja pamiętam w jednej świątyni też gdzieś mówiłem proboszczowi, że można było chwileczkę, proszę księdza, za chwilkę następna msza, niech ksiądz się tutaj pilnuje i ten, no to się pilnowałem. Tak, ale pewnie, wtedy potrzeba jakoś sobie stworzyć inną perspektywę, chociażby zostać chwilkę po zakończeniu mszy świętej. No, posłuszeństwo jest lepsze niż jakieś tam inne rzeczy. Tak, niż... Tak, tak. Nowe przymierze. Eucharystia to nowe przymierze, nowa umowa między Tobą a Bogiem. Bóg nie chce, aby coś było tak jak zawsze. Chce stwarzać ciągle coś nowego, tak? Przychodzę dzisiaj na Eucharystię, chociaż może przyjdę w tych samych butach i w tej samej sutannie, ale to już nowy ksiądz Krzysztof przyjdzie. On już swoje serce ma przemienione, ma zmienione, ma nowe problemy, nowe radości, nowe osoby zauważył. On chce przyjść nie tylko z nowymi problemami, sprawami, wdzięcznościami, ale chce przyjść znowu po nowe. I to jest coś pięknego. To jest coś, co sprawia, że niezależnie ile mamy lat, możemy czuć się młodzi. Bo to jest taka cecha takiego bycia, posiadania takiej ufności. Jak ja ufność posiadam, że się może coś w moim życiu wydarzyć, to znaczy, że cały czas moje serce jest młode. Bardzo czasem jestem zaskoczony, zawiedziony, gdy widzę młode osoby, które to już nie, trzeba się uczyć, tu na to, tu znowu do domu narzekają, ksiądz każe chodzić do kościoła, to już nie może być dobrze, proszę księdza, to już jest, właśnie oni tak do Ciebie wołają, żeby było dobrze. I Ty zobacz, że Ty możesz coś z siebie dać i to nie tylko tyle, że przyjdziesz i zawsze będziesz tak samo stał, tak samo buzię otwierał, tak samo miał buzię zamkniętą, tak samo patrzył, czy te twoje koleżanki tam są, czy ich nie ma, ale coś nowego na tej Eucharystii może być, nowe przyjście Jezusa do twojego serca, to nowe otwarcie tego serca. Opowiada, że niedługo przerwa. Jeszcze. Kolejny tekst z Dziejów Apostolskich tym razem, a więc znowu dzieło Łukaszowe. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, wiersze 25-34. Dzieje 16, 25-34. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, by się zbawić? Uwierz Pana Jezusa, odpowiedział mu, a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. Znamy dobrze to wydarzenie, gdy Paweł i Sylas przebywają w więzieniu, dzielą los więźnia. My też przeżywamy Wielki Czwartek, później ten moment, kiedy Jezus jest sądzony przez arcykapłanów. Mówimy wtedy, że Jezus trwa w więzieniu. Nawet te dekoracje pokazują często obraz Jezusa za kratami. Robi to wrażenie, kto kiedyś przebywał w więzieniu, to wie, że nie jest to miejsce, które na pewno miałoby nas cieszyć, radować. Ten brzdęk dźwięku zamykanych drzwi metalowych z elektromagnesem sprawia, że człowiek czuje się hermetycznie zamknięty, że już tam nie ma miejsca na wiele spraw, o których by marzył. Jest to jakieś ograniczenie więzienia. I w takim miejscu przebywa Paweł i Syla. Nie mają tutaj jakichś jedynek, jakichś super miejsc, apartamentu w tym więzieniu. Dzielą los więzienny całkiem równo i tak samo. I oni podejmują śpiew chwalący Boga. Niektórzy pewnie stwierdzili, że zwariowali. Oni śpiewają dla Pana. Oni pragną pokazać, że nawet mury, fortece, strażnicy nie stanowią dla nich bariery. Ich opoką jest Pan. I teraz pomyślmy sobie, w ilu więzieniach myśmy byli, takich więzieniach duchowych, jak to grzech nas bardzo próbował ogarnąć. Możemy je w naszych myślach nazwać, nie rozdrabniać, ale zauważyć, jak to było. I pomyślę teraz jeszcze bardziej o tym momencie, kiedy pojawiło się coś takiego jak Pawłowi Sylasowi, że powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty tego więzienia, a więc tych wszystkich rzeczy, które sprawiały, że nie jestem wolny. Co to były? Może jakieś rekolekcje? Być może jakaś dobra spowiedź albo spotkanie kogoś, kto pomógł nam wejść na tą drogę Bożą. To takie trzęsienie ziemi dla nas. To takie zobaczenie promyku światła w wielkiej ciemności. Ja już może w tym moim więzieniu myślałem, że tam zgniję do końca życia. Że już nie ma nadziei, że już ten grzech, ten nauk mnie tak zamknął, że nie ma przyszłości. I wtedy Pan Bóg pozwala ci się ucieszyć. Ale pomaga ci to przez ludzi. Pomaga ci przez tych, którzy będą z jednej strony dla ciebie pomocą, a z drugiej strony będą dla ciebie zadaniem. Bo ja wtedy nie tylko, że się czuję uwolniony przez Pana, ale ja czuję, że jestem posłany przez Pana. Uwierz Jezusa. Uwierz w Jezusa. I to chcę zaświadczyć o tym, bo On jest źródłem wolności. Zbawisz siebie i swój dom. Dzisiaj jak się często pyta, czy chciałbyś się dostać do nieba, to tak, chcę być zbawiony. A chciałbyś spotykać się z Jezusem w każdej niedzielnej Eucharystii, to już odsetek spada dość pokaźnie, tak? Widzimy w naszych kościołach, niektórzy patrzą na przykład przy kolędzie, to nawet nie, ja nie pytam, oni sami mówią, proszę księdza, ksiądz chyba widzi, ile tu z naszej klatki, z naszej ulicy chodzi do kościoła. No, my, Kowalscy i Nowakowie, tak? W zasadzie, a tak, inni to tacy turyści, to tacy turystyczny katolicyzm, to znaczy tak bardzo mówią, że tam wiele się tym nie chodzą, kościołem się nic nie dzieje, nie? Albo Jezus leży w żłobie, albo w grobie. Innej opcji nie ma. Albo jeszcze wynoszą, bo nie chcieli pójść do kościoła, ale musieli wrócić, bo malowanie było chyba, bo wynosili te chorągwie i gdzieś szli tam z tym wszystkim. Na Boże ciało. Piękny też moment, kiedy ten człowiek, ten strażnik prosi o łaskę, o wskazanie najpierw, co zrobić, by się zbawić. Słyszy tą odpowiedź i później co robi ten człowiek? Ten człowiek udaje się najpierw i obmywa rany tym więźniom. To dla nas też takie zadanie. My, poznawszy Chrystusa, nie możemy się tylko ucieszyć, że mamy czyste ręce, że mamy zdrowe ręce, że nic nam nie dolega takiego poważnego, ale mamy iść, by innym obmyć ręce, tak, więźniom. Obmyć więźniowi ręce to tak jakby super wyszorować kogoś. Bo często w tych rękach jest cały jakiś taki przepływ i złych informacji i wszelkiego zła i agresji. Ręka więźnia to jest też taki symbol tego, że ja ci pokażę, zaciśnięta pięść, nie? To muszę być twardy, bo jak nie, to będę nikim. Tak? Także jesteśmy wezwani do tego, by obmywać ręce, to znaczy być z innymi. Być z tymi, którym może nawet nie ufamy, którzy dla nas są niemili, którzy żyją całkiem inaczej. My mamy oczywiście napełnieni Bogiem, bo jak nie będziemy mieć nic i do nich pójdziemy, to nasze ręce staną się podobne. My zostaniemy wchłonięci. I później ten człowiek idzie dalej. On jest po rekolekcjach, już po spotkaniu z Jezusem, a więc nie tylko obmywa rany, ale zastawia stół. Tak? To jest też piękny symbol, który dzisiaj warto go przywołać. Tak? Kiedyś były piękne stoły, gdzie można było się spotkać, porozmawiać, zjeść śniadanie, obiad, kolację. Dziś powstały takie ławy, takie, nie wiadomo, czy w tym usiąść, czy klęknąć, czy jakoś tak się wypiąć. No, nie idzie naprawdę tam wiele nic zrobić. Dlaczego? No, mama, to jak gotuje, to sobie coś tam skubnie podje. Dzieciaki biorą przed komputer, mąż weźmie, bo jest akurat mecz, to przed telewizor. No i jest w zasadzie postęp. Tak? No, czujecie, co chcę powiedzieć. Później tak jest. Nic nie łączy. Kiedyś jedna pani psycholog, mówiąc o momentach jednoczenia się małżeństwa, powiedziała, że małżonków jednoczą trzy meble. Są trzy meble takie w ich życiu małżeńskim. Stół, który łączy, łoże małżeńskie i ołtarzyk, gdzie klękają i razem się modlą. To sprawia, że takie małżeństwo ma dużo, dużo, dużo większą możliwość przetrwania, gdy będzie oparte na tych trzech meblach. Stół, łoże małżeńskie i miejsce modlitwy, ołtarzyk. No i wtedy taki człowiek może się cieszyć. Także ten strażnik bardzo cieszył się i wielbił Boga. On przeżył wielką metamorfozę, tak? Z tego takiego... Słuchajcie, strażnik, on przyzwyczaił się, będąc z drugiej strony krat, ale przyzwyczaił się do tej ciemności. On towarzyszył tej ciemności. On, nie mając w sobie światła, jakby w pewien sposób był skazany na życie w ciemności. Ilu wśród nas chrześcijan jest takich, którzy przyjęli chrzest święty, ale nie chcą żyć w świetle. Nauczyli się super chodzić spać w grzechach ciężkich. Kiedyś pamiętam, jak ksiądz kateta proboszcz mówi: kochani, bardzo was proszę i błagam, nie chodźcie spać w grzechach ciężkich. Gdy się przydarzy, biegnijcie, lećcie, dzwońcie do księdza, proście, jak nie możecie tu, widzicie księdza na drodze, na ulicy, czujecie, proście o łaskę wybaczenia. Nie pozwólcie, by demon was ułożył do łóżeczka w grzechach ciężkich. A dzisiaj to jest prawie moment zaszczytu, by jeszcze się tym chwalić. Kto więcej popełnił głupot. I powiedzmy ostatni tekst, krótki taki podsumowujący. To fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, 10 rozdział, wersety od 40 do 42. Mateusz 10, 40 do 42. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Drodzy, my bardzo często też tak mówimy, może nawet nie mówimy, ale gdzieś to może przez nasze serce przechodzi. No chodzę do kościoła, chodzę na wspólnotę, no taką, tutaj, inną, tego, próbuję tutaj Pana Jezusa za stópki łapać, no, a ten mój sąsiad nie chodzi, łot nieskończony, a prawda, tak mu się szczęści, awans w pracy, lepszy samochód, ładniejsza żona, no, kumulacja szczęścia, tak, a ja taki biedny, zbity, taki szary żuczek, tak. Pan Bóg kocha takie żuczki, nawet takie szare, żebyśmy tylko nie mówili najbardziej szare, nie? Bo to też jest taki rodzaj pychy może być, tak? Można mówić, jestem najlepszy, najbardziej the best. Później drugi rodzaj pychy jest najgorszy, najbardziej fajdłapny, najbardziej taki nieszczęśliwy i tak dalej. Ale jest też trzeci rodzaj pychy. Ja taki jestem szary, ani nie taki pomiędzy, no taki zwykły, zwyczajny, jak te buty, w których chodzę już trzeci rok, no tak sobie jestem taki szary, no taki, tylko czekamy, nie jesteś taki szary, no nie, no popatrz, takie buty fajne, takie nawet się jeszcze trzymają. Jest nagroda, ta nagroda jest w Panu. I tutaj o tą nagrodę nie musimy się bać, bardziej powinniśmy się lękać, że tą miłością tak mało przylegamy czasem do tej nagrody, że ta nagroda, ja nie mam wątpliwości, jeśli ona będzie u mnie, to będzie taka jak ocena dana przez nauczyciela uczniowi, który zapowiada się, ale on nie zasługuje na tą ocenę. Czasem tak czujemy, że dajemy komuś tą czwórkę czy piątkę, on jeszcze nie zasługuje, ale dobrze kombinuje. Dobrze, jest na dobrej drodze. On do tego podskoczy. W tej chwili na pewno jeszcze nie podskoczył, ale już jest blisko, idzie w dobrym kierunku. Także tej nagrody wami sobie życzę. A najbardziej wam życzę teraz już smacznej herbaty i kawy.